Zacznę może od takiego ćwiczenia na wyobraźnię, tak to nazwijmy. Wyobraź sobie, że doświadczasz kryzysu w relacji ze swoim przyjacielem. Jest to taki naprawdę ciężki kryzys. Ty z kolei tego przyjaciela darzysz szczególnym szacunkiem, naprawdę go cenisz. I no do tego jeszcze trzeba przyznać, że cała wina w tej sytuacji leży po twojej stronie. Nie po jego stronie, ale ty wszystko sknociłeś, ty wszystko źle zrobiłeś, powodując zło w tej relacji. No właśnie, krótko mówiąc, zawiodłeś swojego przyjaciela. Ale niespodziewanie dochodzi do pewnej nieprzyjemnej sytuacji, a konkretnie takiej, że twój przyjaciel umiera, odchodzi. Z jednej strony jest to ogromny ból związany z tym, że nie zdążyłeś się z nim pożegnać w taki sposób, jak chciałeś. Nie zdążyłeś pogodzić się z nim. Masz poczucie, że teraz już być może nigdy nie będziesz miał okazji z nim porozmawiać na temat tego, co się stało między wami. Ale z drugiej strony stopniowo zaczynasz odczuwać pewną ulgę związaną z tym, że jednak los oszczędził ci szalenie trudnej konfrontacji. Do tej konfrontacji prawdopodobnie może nigdy nie dojść. Ale to nie koniec zwrotów akcji. Wyobraź sobie, że twój przyjaciel okazuje się, że jednak żyje. Ajdź. No właśnie, to może być ogromny powód do radości z jednej strony, ale też zapowiedź, że niedługo te stare rany na nowo zostaną rozdrapane. I coś będzie trzeba z tym wszystkim zrobić. Moi drodzy, to nie jest jakaś taka historyjka, fikcyjna opowiastka z telenoweli, którą chciałem ubogacić wasz niedzielny poranek. To jest historia, która tak naprawdę wydarzyła się rzeczywiście. To wszystko jest czymś, przez co przeszedł jeden z apostołów Chrystusa Jezusa, jeden z 12. I to nie byle kto, bo sam Szymon Piotr. Jak mogliśmy usłyszeć z tego fragmentu, który słyszeliśmy kilka chwil, a który czytał brat Joel, Piotr trzykrotnie zaparł się Chrystusa. Jego zdradę przypieczętowało to znamienne pianie koguta, zapowiedziane zresztą przez Pana Jezusa. A potem jak Chrystus powstał z martwych, to Piotr, że tak to ujmę, znalazł się w takiej bardzo niezręcznej sytuacji, tak to nazwijmy. Z racji tego, że jesteśmy gdzieś tak na świeżo z tematyką Wielkanocy, bo święta były stosunkowo niedawno, to chciałbym się przyjrzeć z wami kolejnemu ze spotkań zmartwychwstałego Chrystusa z jego uczniami. I dzięki temu spotkaniu, jak wierzę, przekonamy się, że historia Piotra nie jest tylko historią o potępieniu i o tym wstydzie, który Piotr odczuwał, ale jest też historią przede wszystkim o miłości i przebaczeniu. I myślę, że to jest co najważniejsze w tej historii, to jest to, że nasza historia, twoja i moja historia, może mieć bardzo, bardzo podobny finał do historii Piotra. Otwórzmy proszę nasze Biblię na Ewangelii Jana, jak można się domyśleć, na ostatnim rozdziale tej Ewangelii, a więc na rozdziale 21. I będę czytał od pierwszego wersetu. Potem Jezus znów ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberiackim. Stało się to tak. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni spośród jego uczniów. Szymon Piotr powiedział, idę łowić ryby. Oni mu na to, my też idziemy z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. A gdy nastał wczesny ranek, Jezus stanął na brzegu. Z początku jednak go nie rozpoznali. Wtem Jezus zawołał w ich stronę, chłopcy, nie złowiliście czegoś do jedzenia? Odpowiedzieli, nie. Wówczas Jezus zawołał, zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a złowicie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej już wyciągnąć. Wtedy ukochany uczeń Jezusa powiedział do Piotra, to Pan. A gdy Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, przepasał się szatą, bo był rozebrany jak do pracy i skoczył do wody. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc sieć z rybami. Byli bowiem niedaleko od brzegu, około 100 metrów. Taka bardzo sielankowa scena, co nie? Piotr i inni uczniowie łowią sobie ryby nad jeziorkiem, jest fajnie. Nie wiem, tutaj nie mamy tego napisanego, ale może świeciło słońce. Generalnie bardzo miły klimat tej sceny, tak się wydaje. Co ważne, są też tutaj synowie Zebedeusza, jak jest tutaj wspomniane w tekście, a więc Jakub i Jan, który jest najprawdopodobniej autorem naszej Ewangelii. Więc mamy do czynienia z przekazem pochodzącym od naocznego świadka tych wydarzeń. I to jest ważne, dlatego że dzięki temu wiemy, skąd wynika kolorowy opis, jaki tutaj obserwujemy, jego szczegółowość, jego barwność i te wszystkie detale, które są w nim obecne. No dobrze. I co, dobrze idzie z tym łowieniem ryb apostołom? No nie bardzo, można powiedzieć, dlatego że chociaż byli na łodzi przez całą noc, to kompletnie nic nie złowili. No i wczesnym rankiem pojawia się na brzegu pewien mężczyzna. Apostołowie wprawdzie jeszcze go nie rozpoznają. Nie wiedzą, że to tak naprawdę jest sam Chrystus, sam ich mistrz, który stoi na brzegu. Czytamy też właśnie w tekście, że z początku go nie rozpoznali. Jeśli pamiętacie moje kazanie z niedzieli wielkanocnej, a mam nadzieję, że pamiętacie, bo tam się dużo działo, to tutaj mamy ten sam motyw, jeśli chodzi o nierozpoznanie Chrystusa jako tego, który stoi i tutaj rozmawia z nimi. Uczniowie nie wiedzą, że to Chrystus. I tutaj w związku z tym można się zastanowić, dlaczego tak się stało. Dlaczego podobnie jak w przypadku uczniów idących do Emaus, oni również zawiedli, jeśli chodzi o rozeznanie, że rozmawiają ze swoim Panem. Można szukać jakichś takich przyczyn naturalnych, bo z jednej strony był wczesny ranek, więc mogło być jeszcze stosunkowo ciemno. O, taka prozaiczna przyczyna. Mogło być też tak, że po prostu skoro byli 100 metrów od brzegu na łodzi, a Jezus stał na brzegu, było tak w miarę daleko, że jeszcze nie dostrzegali dokładnie Jego twarzy. To byłyby takie naturalne wyjaśnienia tego fenomenu, ale może stały za tym jakieś przyczyny duchowe. Tego nie wiemy, tekst o tym nie mówi. I podobnie jak w przypadku uczniów idących do Emaus z Ewangelii Łukasza, Jezus tutaj wchodzi w dialog z uczniami, wchodzi w jakąś interakcję i woła: chłopcy, nie złowiliście czegoś do jedzenia? Wtedy oni odpowiadają mu, że nie. A on udziela im takiej dziwnej porady. Takiej porady, która pozornie może być zupełnie nieprzydatna, jeśli jest się zawodowym rybakiem. Zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a złowicie. Jaką korzyść miałoby przynieść to, że po całym roku, całej nocy bezskutecznego połowu nagle oni zarzucą sieć z drugiej strony? Jaki ma być niby tego efekt? A jednak po czasie okazuje się, że ten tajemniczy nieznajomy miał rację. I rzeczywiście złowili tyle ryb, że z trudem mogli w ogóle wyciągnąć swoją sieć na brzeg. I w tym momencie ukochany uczeń, nazywany czasami też umiłowanym uczniem Chrystusa, który najczęściej swoją drogą właśnie jest utożsamiany z apostołem Janem, on dostrzega w tym nieznajomym właśnie Chrystusa, swojego Pana. Jak myślicie, dlaczego? Dlaczego akurat wtedy? Jeśli byśmy sobie czytali Ewangelię Łukasza, dokładniej 5 rozdział, to odpowiedź wydaje się stosunkowo prosta, bo uczniowie już znają ten typ cudu. Już widzieli dokładnie tą samą sekwencję wydarzeń, bo tam ma miejsce bardzo podobna, wręcz identyczna sytuacja. I od tamtej pory, od tamtego słynnego połowu na początku służby Chrystusa, oni poszli za Nim. To był taki moment, który rozpoczął ich drogę z Panem, ich chodzenie z Chrystusem. I dlatego na pewno zapadł im głęboko w pamięci. Mieli gdzieś to na świeżo, pomimo tych kilku lat, które minęły. I teraz widzą dokładnie kogoś, kto robi identyczną rzecz. Dokonuje identycznego cudu, dlatego staje się dla nich jasne jak słońce, że to musi być nie kto inny, jak właśnie ich Pan, jak zmartwychwstały mistrz, który lata temu powołał ich do służby. No i tutaj Piotr jak zwykle jest bardzo impulsywny, no jak to Piotr zresztą. Pierwszy rzuca się do wody, kiedy tylko uświadamia sobie, że to Jezus stoi na brzegu. No ale na szczęście Piotr nie zapomina o tym, żeby się ubrać, chociaż gdyby inaczej było w przypadku Piotra, to też bym się nie zdziwił. No i cóż, pomimo tych niezałatwionych spraw z Panem Jezusem, w Piotrze zwycięża tak naprawdę nie strach, ale raczej tęsknota. Tęsknota jego serca, pomimo tego wszystkiego, co się stało i o czym wcześniej czytaliśmy. Piotr przeczuwa, że pomimo jego porażki, pomimo tego zawodu, który sprawił nauczycielowi, ze strony Jezusa nie czeka go nic złego. A skąd takie mniemanie? Dlaczego Piotr tak uważa? Dlatego, że wie, że Chrystus jest po prostu dobry. Po prostu dobry. I dlatego płynie na spotkanie ze swoim Panem. I potem uczniowie też płyną za Nim. I w ten sposób Jan wymalował przed nami tło tej historii, tak bym to nazwał, a zobaczmy, co stanie się później w tej naszej opowieści. Przeczytajmy wersety od 9 do 14. A gdy wyszli na brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko wraz z ułożoną na nim rybą oraz chleb. Jezus zwrócił się do nich, przynieście kilka ryb z tych, które przed chwilą złowiliście. Szymon Piotr podszedł więc i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich 153, ale pomimo tak wielkiej ich liczby sieć się nie porwała. Chodźcie na śniadanie, zaprosił Jezus. A żaden z uczniów nie odważył się go zapytać, kim jesteś. Nie mieli żadnych wątpliwości, że to Pan. Tymczasem Jezus podszedł, wziął chleb i dał im, i podobnie rybę. Był to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Nie wiem jak wy, ale ja to bardzo lubię tę scenę. Ona jest taka zwyczajna, naturalna, nawet bym powiedział, że taka troszkę pospolita. A przynajmniej ta scena byłaby taka, gdyby to nie sam Bóg robił śniadanie swoim uczniom. No i właśnie Jezus jako wcielony Stwórca, jako wcielony Bóg w uniżeniu decyduje się usłużyć swojemu stworzeniu. I po prostu, mówiąc tak bardzo kolokwialnie i współcześnie, robi swoim uczniom kanapki do szkoły. I nie dość, że zapewnia apostołom ten wielki połów, to jeszcze do tego rozpala im ognisko, które już tam płonie na tym brzegu i przygotowuje dla nich smaczny posiłek. A potem zaprasza ich tak zwyczajnie, po prostu, niczym rodzic wołający swoje dzieci z placu zabaw. Chodźcie na śniadanie. Aż chciałoby się dodać, chodźcie, bo wam wystygnie i nie zapomnijcie umyć rąk. Także tak ta scena się mniej więcej dla mnie prezentuje. I na tym etapie uczniowie doświadczają pewnej troski ze strony Chrystusa. Doświadczają takiej zwykłej, prozaicznej troski. Także mając doświadczenie 3 lat przebywania z Chrystusem, oni już na tym etapie zwyczajnie wiedzą, z kim mają do czynienia. Nie mieli żadnych wątpliwości, że to Pan, jak czytamy w naszym tekście. Kochani, kiedy ja się czuję zmęczony, tak zwyczajnie zmęczony, przytłacza mnie ciężar obowiązków, trudności się piętrzą jedna po drugiej, także nie wiem, co z tym wszystkim zrobić, to przyznam, że czasami nie jestem zwyczajnie tak mocno przekonany, że Jezus jest dobry także dla mnie. Ale wtedy w moją codzienność właśnie wkracza Chrystus. I nie wkracza w jakimś takim wirze spektakularnych wydarzeń, za którymi niektórzy właśnie lubią gonić. Ale zwyczajnie daje mi wytchnienie w swojej obecności. Zwyczajnie daje mi odpocząć. Podnosi mnie. Raz jeszcze uświadamia mi, że każdy dar, który mam, każdy, nawet taki najzwyklejszy codzienny dar, którym mogę się cieszyć, koniec końców pochodzi od Niego, nie ode mnie. I pociesza mnie, nawet można powiedzieć, w taki najbardziej świecki sposób, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić. Przez dobre jedzenie. Konrad, chodź na śniadanie. Albo kolację, obiad, czy cokolwiek innego. I w takich chwilach te ciemne chmury, które gromadzą się nad moim życiem, gdzieś jedna po drugiej rozpierzchają się, odchodzą. I wtedy wiem, że On daje mi odetchnąć choćby na chwilę przed kolejnym etapem mojej życiowej podróży. Kochani, to wszystko się może wydawać takie trywialne, takie zwyczajne, no ale nie oszukujmy się, tak naprawdę my często tego właśnie potrzebujemy. Czasami potrzebujemy wiedzieć, że Bóg troszczy się o nasze zwykłe potrzeby. I tego właśnie wam życzę, moi drodzy, abyście spotkali się z troską naszego Pana Jezusa właśnie w prozie waszego życia, pośród tych wszystkich trudnych, codziennych zmagań, których doświadczacie. I mam nadzieję, że wtedy właśnie przypomni wam się ten piękny obraz, piękny w swojej prostocie obraz, że Pan Jezus robi swoim uczniom śniadanie. On naprawdę się o ciebie troszczy. To chciałbym ci dzisiaj przekazać. Ale zanim przejdziemy dalej, jeszcze zwróćmy uwagę na kilka ciekawych szczegółów w tym tekście. Bo w 11 wersecie widzimy, że uczniowie wyciągnęli z wody aż 153 ryby. Dlaczego akurat tyle? Ni mniej, ni więcej. Powiem wam w tajemnicy. Nie wiadomo. W ciągu wieków to powstały takie różne teorie, jakieś takie alegoryczne, a tam te symbole, co oznaczają te cyfry. I one są tak strasznie dziwne, tak strasznie zagmatwane i mało prawdopodobne, że wydają mi się bardzo przekombinowane. Wydaje mi się ostatecznie, że tak naprawdę uczniowie jako zawodowi rybacy z fachem w ręku, można powiedzieć, policzyli po prostu te ryby i chcieli się pochwalić, jak dużo z Panem Jezusem złowili. To od cała tajemnica. I myślę po prostu, że to tym bardziej podkreśla cud, jaki się tutaj wydarzył, dlatego że tych ryb było tak dużo, a mimo to sieć się nie urwała. I uczniowie widzą tutaj kolejny przejaw Bożego działania, kolejny przejaw opatrzności ze strony Chrystusa. Dobrze, jeszcze jedna sprawa. Jeśli spojrzymy na werset 9, to zobaczymy tutaj coś ciekawego. A gdy wyszli na brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko. Rozniecone ognisko. Jeśli jeszcze nie kojarzycie faktów, to w innej scenie mieliśmy do czynienia z tym ogniskiem, a w jakiej scenie to myślę, że przekonamy się albo przypomni się to wam, kiedy przeczytamy kolejną część naszego tekstu. Może wtedy wam coś zaskoczy. Będę czytał od wersetu 15 i dalej. Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż ci pozostali? Odpowiedział: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Pan na to: dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów, po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Pan na to: paś owce moje. W końcu zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że Pan zapytał go już po raz trzeci, czy kochasz mnie. I odpowiedział: Panie, ty wiesz wszystko, ty wiesz, że cię kocham. Jezus na to: dbaj o moje owce. Dla Piotra przyszedł czas na najtrudniejsze. I do tej pory to napięcie trochę tylko gęstniało, chociaż może te sielankowe klimaty nieco je redukowały, ale teraz przyszła pora na ostateczną konfrontację, tę konfrontację, o której mówiłem we wstępie. I tak jak mówiłem, Bóg okazuje nam często niezwykłą troskę. Nie tylko po to, żebyśmy poczuli się dobrze, ale po to, żeby przygotować nas na kolejny etap naszej życiowej wędrówki, kolejny etap w naszym chodzeniu z Bogiem. I niekoniecznie musi to być łatwy etap, tak jak w przypadku Piotra. Ta rozmowa musiała być jedną z najtrudniejszych, jaką odbył w swoim życiu. Dlatego też po śniadaniu pada z ust Jezusa to trudne pytanie, które musiało przeszyć serce Piotra wręcz na wylot. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Jezus, wydaje mi się, że nawiązuje tutaj do tych stanowczych deklaracji Piotra. Tych deklaracji, że jest gotów pójść za Jezusem nawet na śmierć. Panie, cokolwiek się stanie, ja pójdę za Tobą. Jestem gotów położyć moje życie za Ciebie. Tymczasem, jak wiemy, te jego deklaracje, chociaż bardzo szczere, ale też nazbyt śmiałe, one niestety w bolesny sposób zderzyły się z rzeczywistością, kiedy jego mistrz został aresztowany i zaprowadzony na dziedziniec arcykapłana i potem do Annasza i Kajfasza. I trudno mi wyobrazić sobie ten wstyd, jakiego Piotr musiał doświadczać, dlatego że wie, że zawiódł Chrystusa i to zawiódł go bardzo, 3 razy. I Chrystus jako wszechwiedzący mistrz, jego nauczyciel, a tych cudów i tej wszechwiedzy Chrystusa Piotr już wcześniej doświadczył, wie o tym, zna jego serce, wie, że stchórzył. Jak ciężkie musiało to być dla Piotra. I dlatego właśnie wydobywa się z jego usta jasna odpowiedź, żeby potwierdzić swoją miłość. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. I wtedy Pan polecił mu: dbaj o moje jagnięta. I podobny dialog powtarza się w tym tekście, jak widzimy, aż 3 razy. Z każdym kolejnym pytaniem o miłość względem Pana serce Piotra, jak podejrzewam, musiało rozpadać się wręcz na kawałki. Ale Chrystus nie kruszy tego serca po to, żeby doszczętnie zniszczyć Piotra. Nie robi tego, aby zrobić Piotrowi krzywdę, ale wręcz przeciwnie. Kruszy to serce, aby poskładać je na nowo, aby z tych rozbitych kawałków na nowo stworzyć coś lepszego niż było wcześniej, aby uleczyć to, co złe w sercu Piotra. Ale jak sądzicie, dlaczego Chrystus zrobił to dokładnie 3 razy? Myślę, że rozwiązanie tej zagadki też nie jest jakoś szczególnie trudne i znajdujemy je właśnie w tym fragmencie, który czytaliśmy wcześniej, w 18 rozdziale Ewangelii Jana. Bo Piotr wyparł się Jezusa dokładnie 3 razy i dlatego też otrzymuje 3 pytania dotyczące tego, czy rzeczywiście kocha swojego Pana. Ale zobaczcie też, jak Biblia jest pełna takich fascynujących zbiegów okoliczności, takich szczegółów, które tak naprawdę pasują do siebie dzięki Bożemu natchnieniu, ale też dzięki redakcji Jana. W przypadku obu scen, zarówno tej scenie przy dziedzińcu arcykapłana, jak i tutaj, mieliśmy do czynienia z tym ogniskiem, o którym wcześniej mówiliśmy. Także nie dość, że mamy tą liczbę 3, która łączy te sceny, to jeszcze mamy podobne okoliczności, podobną scenerię. Mamy to ognisko, które jest takim łącznikiem między tymi dwiema scenami. No i właśnie, Piotr, bojąc się o swoje życie, obawiając tego, co się z nim stanie, aż 3 razy dał ludziom smutne świadectwo. Nie znam tego człowieka. Kompletnie nie chcę mieć z tym człowiekiem nic wspólnego. I to 3-krotne zapewnienie o jego szczerej miłości względem Pana nawiązuje właśnie do tej 3-krotnie wyrażonej zdrady. Ale, właśnie ale, odwracając skutki tej zdrady. Po 3-kroć zawodny Piotr spotyka się z 3-krotnie wyrażonym przebaczeniem. I w ten sposób na nowo Piotr zostaje przyjęty do swojej apostolskiej służby. Na nowo dostaje mandat, aby paść owce Chrystusa. A jak jest z tobą, bracie i siostro? Jak jest z nami, gdybyśmy mieli zestawić się tutaj z apostołem Piotrem? Mogę mówić za siebie i zdaję sobie sprawę, że z każdym moim kolejnym grzechem zawodzę mojego Pana, zawodzę mojego Zbawiciela. I nierzadko popełniam te same grzechy, wracając do tego samego, co było i nie bardzo widzę większy postęp czasami, kiedy próbuję z tymi grzechami walczyć. Do tego mogę się przyznać. Ale innym razem też mój grzech wydaje mi się być na tyle poważny, że jest mi po prostu głupio. Jest mi tak potwornie głupio przed Chrystusem, że nie jestem nawet sam ze sobą jakoś wytrzymać, a co dopiero jakbym miał sobie wyobrazić, że miałbym stanąć twarzą w twarz z moim Zbawcą. Wydaje mi się to być nie do pomyślenia i nawet czasem w związku z tym boję się modlić w takim stanie. Ale wtedy patrzę na Niego. Patrzę, kiedy wita Piotra z otwartymi ramionami, kiedy przebacza Mu. Patrzę na Niego, kiedy mówi, czy kochasz mnie? I w moim sercu coś się zmienia, coś się rusza. I wtedy odpowiadam za Piotrem Chrystusowi. Tak, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że ja Cię kocham. I On zdejmuje ten mój ciężar, odkłada go gdzieś na bok, podnosi mnie. I w końcu posyła w dalszą drogę. Nieważne, czy potem znowu upadnę, ale wiem, że On znowu mnie podnosi. I może jesteś tutaj gdzieś w tej sali, może siedzisz na tym krześle i fizycznie jesteś rzeczywiście tu na miejscu, ale duchem jesteś zupełnie gdzie indziej. Może twoje myśli biegną ku grzechom z przeszłości. Może te grzechy wydarzyły się lata temu, może miesiące temu, może wczoraj. I tak naprawdę jednym uchem słuchasz kazania, ale drugim uchem tak naprawdę to wszystko wylatuje, bo myślisz sobie, Panie, ja nie jestem godny w ogóle, żeby przyjść do Ciebie. Co ja zrobiłem, Boże? Ale kiedy spojrzysz na Piotra, zobaczysz przykład kogoś, kto został przyjęty przez Chrystusa. Przykład, który potwierdza obietnicę Jezusa, którą wygłosił w tej samej Ewangelii. Tego, który do mnie przychodzi z pewnością, precz nie odrzucę. I chcę Ci powiedzieć, że jeśli straszny grzech Piotra nie zniechęcił jego Pana do niego, to Twój grzech, jakikolwiek by nie był, też nie zniechęci Twojego Pana do Ciebie. Dlatego nie obawiaj się tej konfrontacji z Panem. Nie obawiaj się tej trudnej rozmowy po śniadaniu, takiej, jaką Piotr odbył z Jezusem. Zamiast tego proś Go o przebaczenie. Proś Go o odpuszczenie grzechów. Wyznaj Mu swoją miłość, jeśli tylko jest szczera. Trzymaj się nie z dala od Niego, bojąc się modlić do Niego, ale wręcz przeciwnie, trzymaj się najbliżej Niego, jak tylko jesteś w stanie. Trzymaj się Go jak najmocniej, dlatego że będąc przyjacielem skruszonych grzeszników, On stanie po Twojej stronie. Tego jestem pewny. Nie tylko dlatego, że sam tego doświadczyłem, ale też dlatego, że o tym mówi Boże Słowo. Ale rozmowa Piotra z Jezusem nie kończy się w tym miejscu. To jeszcze nie wszystko, co Jezus ma dla Piotra. Dlatego przejdźmy proszę do kolejnych wersetów. Od 18 do 19. Ręczę i zapewniam. Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. W tych słowach chciał zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Potem dodał, chodź za mną. I zaraz po tej bardzo kojącej scenie przyjęcia Piotra do służby apostolskiej na nowo, nasz Pan stawia przed nim bardzo poważne wyzwanie. Jednocześnie jest to proroctwo, które ma się wypełnić w życiu apostoła dopiero za kilkadziesiąt lat. Kiedy będzie starszy, wyciągnie swoje ręce, a kto inny go przepasze i poprowadzi, dokąd nie chce. I zdaniem Jana, który jest tutaj redaktorem Ewangelii, intencją Jezusa było przekazanie, w jaki sposób Piotr pożegna się z tym doczesnym życiem. Jeśli tak było, to jaki rodzaj śmierci przyszedłby nam do głowy, gdyby Piotr wyciągnął swoje ręce w ten sposób mniej więcej? Za mną jest podpowiedź. Ukrzyżowanie. Ukrzyżowanie. No właśnie. I Piotr rzeczywiście umarł przez ukrzyżowanie. I to jest kolejna okazja, żeby przekonać się o wiarygodności słów Jezusa, ale też pośrednio o wiarygodności Nowego Testamentu, który czytamy. Bo o ile śmierć Piotra nie została opisana gdzieś w Dziejach Apostolskich, to źródła pozabiblijne zgodnie poświadczają, że Piotr rzeczywiście oddał swoje życie za Chrystusa za panowania cesarza Nerona właśnie przez ukrzyżowanie. I mam tu na myśli nie jakiś taki, wiecie, bliżej nieokreślony przekaz ustny, ale konkretnych autorów, konkretne dokumenty z pierwszych czterech wieków. Już w pierwszym wieku o męczeńskiej śmierci Piotra pisze Klemens Rzymski. Potem mamy też opis tej śmierci w apokryfie Dzieje Piotra i następnie też mówią o niej inni pisarze, tacy jak Tertulian, Origenes, Eusebiusz i inni. I przynajmniej niektóre z tych źródeł precyzują, że Piotr znalazł się w Rzymie, gdzie został ukrzyżowany właśnie za rządów Nerona. A być może nawet został ukrzyżowany, i to jest pewna ciekawostka, głową w dół, do góry nogami. Dlaczego? Dlatego, że podobno nie czuł się godny, aby umierać tak samo, w identyczny sposób, jak jego drogi Pan i Zbawiciel. Ale teraz zobaczcie, w jak niezwykły sposób Jan interpretuje to proroctwo Jezusa na temat Piotra. W tych słowach chciał zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr, uwaga, uwielbi Boga. Jezus, można powiedzieć, wezwał Piotra, chodź za mną. I Piotr rzeczywiście poszedł za nim krok w krok. Stąpał po jego śladach tak wiernie, tak dokładnie, że zaprowadziły go dokładnie tam, gdzie jego Pana, a więc na krzyż. Ale w perspektywie Ewangelii krzyż Piotra nie jest krzyżem porażki, nie jest krzyżem hańby, nie jest krzyżem zwiastującym koniec, ale raczej początek. Bo poprzez swój krzyż Piotr uwielbił Boga. Oddał mu przez to chwałę, wywyższył Chrystusa. I moi drodzy, nie jeden raz już wypowiadałem z tej kazalnicy tę samą myśl, ale widzę ją w tak wielu miejscach Biblii, że po prostu nie mogę postąpić inaczej, jak znowu dzieląc się z nią z wami. Naśladowanie Chrystusa jest też naśladowaniem Go w Jego cierpieniu. Także zanim otrzymasz wieniec sprawiedliwości, musisz nosić koronę z cierni. Droga do chwały wiedzie nie inaczej jak przez krzyż. I nie ma żadnej bocznej ścieżki. Nie ma jak obejść tego scenariusza, który Bóg planuje w naszym życiu wzorcem Chrystusa, pokazując nam tę drogę przez krzyż do chwały. Nie odwrotnie, ale właśnie przez krzyż do chwały. I Chrystus mówi do każdego z nas, mówi do swoich uczniów, do mnie, do ciebie, chodź za mną. Wiedząc o tym wszystkim, wiedząc jak wygląda ta droga, chodź za mną. Czy odpowiesz na to wyzwanie? Może już odpowiedziałeś, ale zamierzasz się gdzieś wycofać. Chrystus raz jeszcze mówi, chodź za mną. I w ten sposób dochodzimy do ostatniej części tego tekstu, który też wieńczy w ogóle całą Ewangelię Jana. Czytam od wersetu 20. A gdy Piotr się odwrócił, zobaczył, że idzie za nim ukochany uczeń Jezusa. Ten, który podczas wieczerzy, spoczywając przy Jezusie, zapytał, kto będzie jego zdrajcą? Piotr, widząc go, zwrócił się do Jezusa, Panie, a co z nim? Jezus odpowiedział, a gdybym chciał, by on pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Rozeszła się więc między braćmi pogłoska, że ten uczeń nie umrze. Jezus jednak powiedział, nie powiedział, że nie umrze, lecz a gdybym chciał, by on pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Uczniem, o którym tu mowa, jest piszący tę księgę. On jest świadkiem tych wydarzeń, a jego świadectwo jest, jak wiemy, wiarygodne. Jezus dokonał też wielu innych rzeczy. Gdyby je spisać jedną po drugiej, to myślę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg pisanych na ten temat. Zacznijmy może od takiej podstawowej kwestii, żeby to sobie przypomnieć. Kim jest ten ukochany uczeń Jezusa, o którym to mowa? To jest ten sam uczeń, który podczas ostatniej wieczerzy spoczywał przy Chrystusie. To jest też ten sam uczeń, który napisał Ewangelię, którą teraz czytamy. No i właśnie, jak wspomniałem, najczęściej identyfikuje się go właśnie z apostołem Janem, który notabene był wtedy prawdopodobnie bardzo młody. I po tym, jak ciekawski Piotr poznał już swoją przyszłość, co Pan ma dla niego, to teraz stara się dowiedzieć, co tutaj się stanie z tym Janem, który ma jeszcze cały szmat życia przed sobą. I dlatego właśnie Piotr pyta: Panie, a co z nim? I odpowiedź Jezusa może tutaj zaskakiwać, bo Jezus odpowiada: a gdybym chciał, by on pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? I niektórym z braci, jak czytamy, wydawało się, że Jezus sugeruje, że Jan pozostanie na ziemi aż do jego powtórnego przyjścia. No, czyli całkiem długo. No i jakkolwiek ta wizja Jana żyjącego gdzieś przez 2000 lat już ponad i może nawet ukrywającego się gdzieś teraz, nie wiem, może w Polsce, może w Warszawie, ona jest dość fascynująca, trzeba przyznać, i byłoby to bardzo ciekawym przedsięwzięciem tego Jana teraz szukać, skoro miałby pozostać żywy do tego czasu, to jednak sam Jan gasi tutaj nasze spekulacje i dementuje tę plotkę. I mówi, że tak naprawdę Jezus nie powiedział, że on nie umrze. Ale mimo wszystko Jan sądzę, że pozostaje taką nietypową postacią w gronie świadków Jezusa. Coś go definitywnie wyróżnia. Bo wiele wskazuje na to, że jako jedyny z apostołów Jan nie umarł śmiercią męczeńską, ale raczej dożył sędziwego wieku, późnej starości, mimo że Rzymianie próbowali go zabić. I w związku z tym można powiedzieć, że nawet w plotce czasami występuje jakieś ziarno prawdy. Bardzo podoba mi się nagłówek do tej części tekstu w przekładzie literackim A i B, który brzmi: każdemu inna droga. Każdemu inna droga. I myślę, że to hasło właśnie w taki błyskotliwy, ciekawy sposób oddaje to znaczenie nauki, którą możemy odebrać z reakcji Pana Jezusa na pytanie Piotra. Bo kiedy Chrystus objawił Piotrowi jego drogę, no to ten zaraz chciał wiedzieć, a co będzie z tym Janem. Ale po co? Po co? Może po to, żeby teraz zestawić swój los z jego losem. Innymi słowy, żeby dokonać jakiegoś porównania. Aha, ja to mam taki los, Jan ma taki los. Dlaczego on ma lepszy teraz los? Panie Jezu, co ty robisz? No właśnie, parafrazując, Jezus odpowiada na to wszystko, tak w taki sposób, powiedzmy, parafrazując to wszystko, to co ci do tego, bo to co ci do tego to jest taki idiom, można powiedzieć, który trzeba, powiedzmy, jakoś zdefiniować. Ja bym to określił tak: Piotrze, nie interesuj się, co ja mam dla innych, wiesz już, co mam dla ciebie, dlatego się tego trzymaj. Nie porównuj się z innymi, tylko chodź za mną. Co ci do tego? Nie przejmuj się tym, co ja zamierzam zrobić w życiu innych. Wiesz, co mam zrobić w twoim życiu i skup się na tym. Moi drodzy, nie wiem jak wy, ale ja często podobnie myślę w takim duchu Piotrowym, tak to określę. I często się na tym przyłapuję. I wierzę, że my, jak tutaj siedzimy, podobne mamy pytania czasami, jak Piotr, odnośnie innych, w tym ludzi wierzących, może zwłaszcza ludzi wierzących, może ludzi, którzy siedzą w tej sali i pytamy się Pana Boga, a dlaczego jemu powodzi się lepiej niż mi? A dlaczego on ma to, czego ja nie mam? A dlaczego ona ma łatwiejszą służbę w kościele niż ja? Albo a czemu on ma tyle talentów, skoro on i tak z tym nic nie robi? Panie Boże, powiedz mi, dlaczego ja tak wypadam albo dobrze, albo tak kiepsko przy innych ludziach? Mnóstwo pytań może się rodzić w naszej głowie. Tak mógłbym wyliczać i wyliczać te pytania, które pewnie nie tylko mnie, do czego bez bicia się przyznaję, ale też wielu z was się przydarzają. Ale kochani, ilekroć się przyłapiecie na takich pytaniach, że pojawiają się w waszej głowie, ilekroć przyłapiecie się na porównywaniu się z innymi, to niech w waszych głowach zabrzmią nie tego rodzaju pytania, ale inne pytanie, pytanie Chrystusa. Co ci do tego? Bóg wyznaczył ludziom różne drogi w życiu, różne powołania, różne lekcje do odrobienia. Również to dotyczy chrześcijan. My również mamy swoje różne drogi, różne powołania, różne misje do wykonania, ale też mamy nauczyć się zupełnie innych rzeczy. Twój brat może mieć takie życie, dlatego że musi wypracować zupełnie inne cechy charakteru niż ty w toku swojej służby dla Pana. Dlatego zamiast zadawać takie pytania, zajmij się sobą, a dokładniej mówiąc, zajmij się Chrystusem i podążaniem za Nim. Właśnie w ten szczególny, wyjątkowy sposób, który On zaplanował nie dla kogoś innego, nie dla kogoś, kto siedzi po twojej lewej stronie, prawej stronie, gdziekolwiek, ale właśnie dla ciebie. Bo On dobrał plan dla twojego życia właśnie dla ciebie. Skroił go na miarę tego, czego potrzebujesz. Dlatego nie wdziewaj teraz innego planu, innego człowieka na siebie, dlatego że on nie będzie do ciebie pasował. Nie będzie w twoim rozmiarze, że tak użyję takich krawieckich metafor tutaj. Noś swój plan na barkach. Czasami on przyjmie formę krzyża, czasami przyjmie nieco lżejszą formę, ale ona jest skierowana właśnie do ciebie. Bóg dopasował to wszystko, aby uświęcić cię w taki sposób, w jaki On postanowił cię uświęcić. A teraz, gdybyśmy spróbowali przewrócić stronę w naszych Bibliach, no to szybko byśmy odkryli, że rozdziały w Ewangelii Jana nam się zwyczajnie skończyły. I gdybym chciał mówić do was dłużej, to nie za bardzo miałbym podstawę w postaci tekstu, na podstawie której mógłbym to robić. Ale, droga siostro, drogi bracie, jeśli wierzysz, że czytając Pismo Święte spotykasz się z Bogiem, który mówi do ciebie, to kiedy Słowo Boże zostaje już wypowiedziane, kiedy zapada cisza, to wtedy nadchodzi czas na twoją odpowiedź. Przypomnieliśmy sobie dziś, że Pan Jezus rzeczywiście się o nas troszczy. Troszczy się w naszej codzienności, nawet o te najzwyklejsze sprawy. Wspomnieliśmy też, że uczniostwo jako droga do chwały nieba prowadzi przez cierpienia krzyża. I w końcu skonfrontowaliśmy się też z faktem, że porównywanie się z innymi nie ma sensu, skoro każdego z nas Bóg powołuje indywidualnie do różnych celów, kierując się swoją doskonałą mądrością. Ale moje ostatnie wezwanie chciałbym skierować zwłaszcza do tych, którzy najbardziej utożsamiają się z Piotrem w jego upadku, w jego porażkach, a zwłaszcza do tych, którzy nie potrafią się z tych upadków podnieść. Jezus nie wymaga od ciebie, abyś zebrał się w sobie, abyś znalazł w sobie wystarczająco dużo siły, aby powstać. Bo to On cię podniesie. Jedyne, czego Chrystus wymaga, to twoje skruszone serce. Twoje skruszone serce i szczera odpowiedź na pytanie, czy mnie kochasz? Czy mnie kochasz? I dopóki nienawidzisz swojego grzechu, dopóki jesteś gotowy z nim walczyć, dopóki twoja dusza wyrywa się wręcz z twojej piersi, żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie twierdząco, to On czeka na ciebie. Czeka z otwartymi ramionami, aby cię przyjąć, aby cię podnieść, aby ci przebaczyć. On czeka nawet teraz na ciebie. Teraz nawet na ciebie, kiedy będziemy jako zbór jeszcze przez jakiś czas się modlić. Zachęcam, abyśmy powstali i zachęcam też jeszcze raz do modlitwy, mimo że już pewne modlitwy były zanoszone, ale zachęcam, aby tym razem ta modlitwa przyjęła nieco inny charakter. Spędźmy ten czas myśląc o naszych upadkach, w pokorze wyznając je Chrystusowi i powierzając się Jego łasce. Módlmy się właśnie w tej konwencji, a ja zakończę.